uczestniczymy na tej, można by powiedzieć, uczcie, którą przez braci Pan nam przygotował. Za to jesteśmy wdzięczni naszemu dobremu Ojcu. W tej chwili, jeżeli trzeba było w udziale, aby obywatelstwu podzielić się czymś z tej świętej księgi, chcę zwrócić naszą uwagę na pewną historię biblijną i nasz temat nazwiemy Uczta Ester. Już braciom chyba to daje coś do myślenia, że będziemy rozważać historię z księgi Estery. Może nie będę dużo po prostu czytał, ale niektóre punkty, niektóre myśli, które uważałem za logiczne, może nie zawsze wytrzymają krytykę braci, dlatego proszę o wyrozumiałość i nawet później, jeżeli by mi bracia zwrócili uwagę, jeżeli w czymś coś nie będzie tak, jak powinno być. Za co z góry braci przepraszam. Myślę, że ta księga historyczna powinna nam być wszystkim znana. Zresztą każdy chrześcijanin, a to powinien znać przynajmniej historię biblijną, a dopiero wtedy istnieje możliwość zrozumiewania głębi, które są zawarte. Gdyż jak wiemy, wszystko pismo jest napisane ku naszej nauce. W historii biblijnej mamy wiele przykładów, wiele obrazów, typów i figur. I między innymi taki jeden pierwszy z brzega z Pisma Świętego wspomnę, że jak wiemy, że Adam jest obrazem, pierwszy Adam, wtóry Adam, i takich przykładów moglibyśmy znaleźć wiele. Dlatego też w tej księdze Estery mamy wspomniane o panowaniu króla Asferusa, który był potężny władcą 127 krajów. Ta postać, jak wiemy, przewidziana i przepowiedziana przez Boga, przedstawia nam naszego Pana. Nasz Pan w Ewangelii Świętego Mateusza w 28 rozdziale po zmartwychwstaniu to powiedział takie słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Stąd wniosek, jak Jezus w swoich naukach mówił, że Królestwo Boże jest wewnątrz was. I z pewnego punktu widzenia można by powiedzieć, że Chrystus, kiedy wstąpił i usiadł po prawicy ojcowskiej, stał się prawowitym królem królów. Prawdą jest, że Jego Królestwo w pełni, jak wiemy, będzie w przyszłości, co jeszcze to należy do przyszłości, ale z innego punktu widzenia, a na co wskazuje ten obraz, to można taką myśl przyjąć, tak przynajmniej rozumuję. Uczta ta, o której jest wspomniane zaraz w czwartym wierszu, że, a raczej powyżej jest to wspomniane, że ta uczta była dla książąt perskich, dla wszystkich dworzan, przy czym stawili przed nim się też wojskowi perscy, medyjscy i dostojnicy i książęta prowincji. Tu braterstwo mogą zwrócić uwagę, że tu na tej uczcie ta uczta szczególnie była dla jego szlachty, dla tych zacnych ludzi. I dlatego tak rozumiem, że my, lud Boży, cały wiek Ewangelii jest uczestnikiem tej uczty. Tym bardziej, jak mamy wspomniane, że przy tej okazji król pokazał bogactwa swojego królestwa, które posiadał. Chwałę, mówi, swego królestwa ogromu wspaniałego, swego dostojeństwa przez wiele dni, a uczta ta trwała, chyba braterstwo pamiętają, ile dni? 180 dni. Pół roku, braterstwo. Nie wiem, czy tu jest pewne podobieństwo, ale jeżeli byśmy wzięli dzień za rok, to akurat to odpowiada całemu wiekowi Ewangelii około i do tego czasu, czyli do czasu drugiego przyjścia naszego Pana. W tym czasie, zresztą wracając jeszcze do uczty, a to mamy wspomniane i ja tak rozumiem, że ta uczta zaczęła się z zabiciem baranka, a zresztą już prorok Izajasz wspomina, że Bóg sprawił ucztę z rzeczy tłustych i my staliśmy się uczestnikami tej uczty jako ci dostojnicy królewscy. To dotyczy wszystkich powołanych, usprawiedliwionych, spłodzonych z Boga jako nowe stworzenia. Oni mają ten przywilej być przy Bogu i byli przez cały czas w wieku Ewangelii u boku swojego króla. Jezus chętnych wszystkich zapraszał chociażby słowami: pójdźcie do mnie, którzy się spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Więc w dalszym ciągu, począwszy od 6 wiersza, zwracamy uwagę, że tam był przepych tego królestwa. nie będę szczegółów czytał, ale jest wspomniane, że w następnym jeszcze wierszu, że tam podawano ucztującym obfite, bogate po prostu pokarmy, a również i napoje, wino. I może odczytam te słowa, że wina były podawane w naczyniach. W naczyniach jest wspomniane złotych i srebrnych, a z piwnic królewskich było pod dostatkiem, jak to przystawało na króla. Lecz do picia nikogo nie przymuszano. Mam nadzieję i tak rozumiem, że tymi naczyniami, z których dawano ten napój, tymi złotymi naczyniami, a to mogliby być apostołowie i prorocy, z których my po prostu, jako z tych narzędzi pańskim, jako naczynia pańskie otrzymaliśmy to, ten wspaniały napój, wino pociechy Ewangelii rozweselające serce. Jest to wielka radość i wielki przywilej. Ale jak to można nawet i no do dzisiaj to dostrzec, że no chociażby wziąć to pod uwagę, ten moment przed zebraniem, taki bardzo niemiły, że ktoś może jakieś inne rzeczy, żeby po prostu zakłócą spokój. Czyli mam na uwadze to, że jeżeli chodzi o korzystanie z tych pokarmów, ale to nikogo nie można przymusić. Kto chce, Jezus powiedział, niech przyjdzie i pije wodę żywota darmo. A kto nie chce, jak przysłowie mówi, że można umrzeć, leżąc około strumyka wody żywej. Dlatego też ten napój, to wino, to może przedstawiać czystą prawdę Słowa Bożego, jak już wspomniałem. Naczynia złote to najpierw apostołowie, są też i winni być nimi starsi zgromadzeń. Starsi, stając na tym miejscu, reprezentują naszego Pana i dlatego winni sobie zdawać sprawę z tego, że stoimy, o czym było wspomniane, stoimy przed tą stolicą Chrystusową. Święty apostoł Piotr do tych powiedział: paście trzodę Bożą, nie poniewolnie, ani jako zniewolenie, ale ochotnym umysłem. Czyli ta służba powinna wypływać w czystości serca, myśli i ducha, ażeby nie żądać, albo nawet nie myśleć sobie, że za to, to bracia mnie tam naprawdę, jeżeli już nie oklaskiwali, to powiedzieli, ale ten brat ładnie powiedział. Pożądanie takich jakikolwiek po prostu pochlebnych nawet wobec siebie no, uczuć, no, ono może jest nawet nieraz i uzasadnione, ale raczej możemy się spodziewać czegoś innego, że nieraz zresztą nikt tak nie mówił, jak nasz drogi Zbawiciel mówił, ktoś z tłumu potrafił błogosławiony rzec, błogosławiony żółt, który się nosił i piersi, który stał, ale wielu było takich, którym mowa Jezusa nie trafiała do serca. Dlatego też, mając to na uwadze, dochodzę do następnego punktu, bo nawet nie zapytałem brata i mi brat nie powiedział, jaki mam czas, ale zdaje się, że około godziny.
Normalnie, tak.
Tak, więc dlatego przyspieszam tempo i nie czytam wiele tekstów. W 9 wierszu jest wspomniane, że w tym czasie, kiedy była uczta królewska, królowa Wasty urządziła sobie oddzielną ucztę. Odpowiadałoby to, kiedy ta uczta trwała. A ja to wiążę z okresem czasu, około czasu drugiego przyjścia naszego Pana. Kiedy Kościół, tak zwane chrześcijaństwo, jako system nominalny, po prostu, jak wiemy, ustanowili sobie różne obrządki i ceremonii na czele z tak zwaną ofiarą bezkrwawą, co stanowi u nich ten główny punkt ucztowania. I ucztują również rzekomo niezależną ucztą od tej, którą Chrystus jako Asferus pozafiguralny urządził dla swoich poddanych. Dlatego też to stosuje się, bo jak wiemy w następnych wierszach czytamy, że w tym czasie, kiedy królowa Wasty urządziła sobie też ucztę, wydała ucztę dla swoich kobiet z Pałacu Królewskiego. Tymi kobietami z Pałacu Królewskiego, jak już wspomniałem, system papieski, dosłownie powiem, tu jest stanowi tą Wastę, gdyż ona się uchodzi po prostu za królową ziemi. Zresztą w objawieniu mamy na ten temat dużo powiedziane. I inne grupy po prostu protestanckie też po prostu podtrzymują te same błędy, doktrynalne nauki, za wyjątkiem chociażby tej mszy. Dlatego też zlekceważyła Estera i nie przyszła na przed króla, gdzie król chciał ją pokazać całemu ludowi. Właśnie około tego czasu, gdy Pan przyszedł po raz drugi, czytamy to w Księdze Objawienia, gdzie Jezus właśnie przyszedł, to jest w trzecim rozdziale, 14 wiersz i dalej, to jest ostatni okres wieku ewangelicznego laodycejski, gdzie Jezus do chrześcijaństwa, bo ja tak myślę, że Kościół dla świętych, które znajdowali się w tym systemie, liczył się z tym systemem do czasu drugiego przyjścia. Ale kiedy Pan powiedział to napomnienie, radzę Ci, ażebyś sobie kupił maści z rok naprawiających, złoto, szaty i tak dalej, to zostało zlekceważone i ten system jako taki nie przyjął tego napomnienia Pana, dlatego został odrzucony od łaski Bożej. Natomiast do wiernych pańskich stało się słowo: ludu mój, wynieś z Babilonu. Ci, którzy wyszli, zbliżyli się do Chrystusa i dalej są uczestnikami uczty właśnie Asterusa. Król Asterus miał pewnych doradców, do których się zwrócił, o czym jest wspomniane od wiersza 13 i dalej, i 14. I tu wspomnę znaczenie imion tych mężów, którzy byli doradcami królewskimi. Być może, że to jest może niedoskonałe tłumaczenie, ale pewne wnioski można stąd wysnuć. Zaznaczam, że to byli doradcy. Jak wiemy, że zresztą każdy władca ma swoich doradców i jeżeli chodzi o naszego drogiego Zbawiciela, który usiadł po prawicy ojcowskiej i powiedział: dane mi jest wszelka moc, jednak nie ulega wątpliwości, że są istoty anielskie, niebieskie, które są po prostu obok niego. Zresztą jest napisane, że Bóg nawet chóry aniołów posyła na pomoc tych, którzy mają zbawienie odziedziczyć. I nasz Pan niezależnie od tego, a to przybywa w towarzystwie swoich doradców, tak bym powiedział. Więc i na przykład pierwszy z nich występuje pod imieniem Arsena, co znaczy roczny baranek. I taka myśl nasunęła się. Co to mogło, co ma, jakie powiązanie? Tu człowiek, doradca króla, a tu roczny baranek. Więc można wysnuć taką myśl, a na to można znaleźć potwierdzenie wypowiedzi apostoła Pawła, który tak powiedział, że Chrystus, nasz Pan, z tego co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa, będąc skuszony, umie nas w pokusach ratować. Chociaż wiemy, że człowieczeństwo naszego Pana jako takie zostało złożone na okup i nastąpiła śmierć człowieka Jezusa, ale doświadczenie zdobyte, a to Jezus przejmie ze sobą po prostu do chwały swojej. Więc te cierpienia naszego Pana jako baranka Bożego, który gładzi grzechy świata, a to są tak jakby takim czynnikiem doradzającym naszemu Panu w jego dalszym działaniu. Drugim doradcą był Setar. Oznacza to imię jasno świecąca gwiazda. Mając to na uwadze, braterstwo, i trzymając się tego wątka, że jeżeli ten pierwszy byłoby to człowieczeństwo naszego Pana przeniesione te doświadczenia, więc Jezus tak powiedział swego czasu do swoich najbliższych uczniów, że mówi: już nie będę was nazywał moimi kim? Sługami, ale przyjaciółmi. Bo mówi: sługa nie wie, co czyni Pan, ale przyjaciel wie wszystko. I dlatego Jezus nie krył się, szczególnie w ostatnim momencie życia tu nawet na ziemi, zdradzał swoim najbliższym wszystkie tajemnice po prostu, które dotąd dla nich były niezrozumiane. Więc tych doradców wszystkich, a to było siedmiu. I wiemy, że liczba siedmiu coś mówi nam, że to jest liczba boska. Więc mam na myśli, że tym pierwszym drugim doradcą Seter, jasnąca gwiazda, i te inne następne jak obrzutują taką myśl, że mogą przedstawiać nam apostołów świętych. A szczególnie niektórych z nich, bo na wszystkich 12 tu to po prostu jest tylko 7 miejsc. Ale w tej chwili przychodzi mi myśl, że ten pierwszy, jako mówiący o Jezusie, o jego doświadczeniach, to pozostaje 6, może nawet można by tak łączyć, że 2 na jedno miejsce, aby było 6. Ale to jest wolna myśl, podaję tylko jako coś takiego, jako ciekawostkę. Ale myślę, że właśnie ten setar, jasno święcona gwiazda, odpowiadałby naszemu Panu. I do czego zdążam? Wierzę, że ci, którzy spali w Chrystusie, do których apostołowie zaliczeni są najpierw, są dzisiaj z Chrystusem. I oni spełniają może nieznaną rolę i dzieło spełniają. Jednak są w obecności naszego Pana. I dlatego mam na myśli, że ten setar przedstawiałby jako jasno świecąca gwiazda apostoła Piotra. Trzecim z kolei jest imię Admata, co oznacza czerwonawy. I tu taka myśl się zrodziła, cóż by to mogło być? A wiemy, że czerwień, a to nam się kojarzy z czym? Z krwią. I tu taka może powolna myśl, ale ktoś był taki wśród apostołów, który trochę miał coś do czynienia z krwią świętych pańskich. Bracia wiedzą, że był to późniejszy apostoł Paweł. Tak. On przecież zadawał trochę cierpień ludowi Bożemu. To wszystko mu zostało darowane, a ślady krwi zbawienia on odczuł na sobie i sam powiedział, że ślady mój cierpień Pana Jezusa na ciele moim noszę. Następnym, czwartym z kolei jest Tarsys, co oznacza na polskie poszukiwacz marmuru. I tu znowu, kiedy śledziłem, chociaż nieznane nam są życiorysy świętych pańskich tak szczegółowo, ale któż by to mógł być, który poszukuje drogocennych marmurów? Któryż to z apostołów? I myślę, że Jan apostoł był tym miłym uczniem, który zwracał się, dziadki moje, umiłowani moje, on był blisko Jezusa nawet i w czasie jego życia na ziemi. Piątym z kolei czcigodny Meres, co oznacza czcigodny. Myślę, że to dobrze by odpowiadało na jednego również z apostołów, którego darzyli zaufaniem i pewnym szacunkiem pozostali apostołowie. A był nim Jakub apostoł. Cieszę się, że bracia współpracują ze mną i proszę o krytyczny nawet stosunek. Jak wiedzą bracia, że był przewodniczącym zboru jerozolimskiego, gdzie podejmowano ważne decyzje w stosunku do braci pogańskich. Szóstym z kolei jest Marsena, o czym już wspomniałem. Nie, o tym nie mówiłem, tylko piąty. To jest Marsena, dostojniejszy, co oznacza dostojniejszy. Tak, Marsena dostojniejszy. I tu miałem trochę wahanie, ale kiedy wspomniałem, przypomniały mi się słowa świętego apostoła Judy, który pisał nam bracia, abyście bojowali o wiarę raz świętym podaną. I rzeczywiście wśród apostołów zajmuje on też miejsce dosyć dostojne. I dochodzę do ostatniego z nich imieniem Memuchan, znaczy zubożały, dostojny książę. I jak już wspomniałem, trudno było mi któregoś z apostoła na to miejsce po prostu wytypować, chociaż jak już wspomniałem, mogą być oni nawet po 2 łączeni. I tu, do którego można by, bo jak wiedzą bracia, że to byli wszyscy święci, zgodnie z tym, co święty apostoł mówi, że Kościół Boży zbudowany na fundamencie apostołów i proroków. Ale doszedłem do takiego wniosku. Kto by to mógł być i czy czasem nie mógłby tego miejsca zająć ktoś już spoza grona apostołów? I to taka wolna myśl, że takim mężem mógł być dostojny książę, ale zubożały. I tak jego sobie przypomniałem, Zacheusza, który był bardzo bogaty, a kiedy dostąpił tej łaski, będąc na drzewie, mówi, słysząc głos Jezusa, że ja dziś będę w domu Twoim. Bracia pamiętają, jakie podjął zobowiązanie. I dlatego też On nas poucza swoim postępowaniem, jak mamy czynić. I On też zabiera ten głos jako spobożały, lecz dostojny, gdy dzięki łasce Króla staliśmy się zacnymi i bogatymi. Tak, bogactwa niebieskie. I dochodzę teraz do punktu 19 wiersza pierwszego rozdziału, że kiedy właśnie ich król zapyta, co należy zrobić, a oni podjęli decyzję, a jeden z nich zajął szczególnie głos, Memuchan niejaki, i poradził królowi, że należy królowę pozbawić królestwa. O czym już przedtem wspomniałem, że kościół nominalny został od łaski odrzucony i rozesłano to po całym królestwie, a jak oni się kierowali takim uczuciem, bo i żony nasze też będą nas lekceważyły, gdy się dowiedzą, że królowa zlekceważyła sobie polecenie królewskie. Więc kiedy królowa została pozbawiona królestwa, nie widziała już oblicza Bożego, oblicza raczej królewskiego, więc doradcy zwrócili się do króla po pewnym czasie, kiedy król już tak jakby ochłonął z tego znieważenia, które go spotkało, i pożądał, po prostu zatęsknił za królową, więc w tym czasie doradcy wysunęli taką propozycję, aby zebrać wiele panienek, z których panienek najzacniejszą, może potem najzacniejsza z nich stanie się królową, którą król uzna jako taką. Więc w tym czasie, kiedy poszukiwano panienki z wszystkich krajów królestwa, a niedaleko właśnie, bo w mieście Stolter w Susan żył pewien mąż imieniem Mardocheusz, i on właśnie wychowywał uroczą dziewicę, panienkę, która była sierotą. Ona była pokrewna Mardocheuszowi, gdyż była córką jego stryja. I ta klasa szczera, o zacnym charakterze, ona już, jak wspomniałem, nie miała ani ojca, ani matki. Już dawno pomarli. Odpowiadały we klasie ludzi, których wychowywał właśnie pozafiguralny Mardocheusz. I imię Mardocheusz znaczy przynoszący bożkość. I jak już wspomniałem, że kościół zbudowany na fundamencie apostołów i proroków, czyli kościół do swojego właściwego rozwoju duchowego, korzysta z wiele rad i wskazówek świętych Starego Testamentu. Więc Mardocheusz jest na nią obrazem. Tak. Tymi rodzicami jej, którzy pomarli. To my to bardzo często, zresztą Dawid to powiedział, że w grzechu i nieprawości jesteśmy zrodzeni, poczęci i zrodzeni, czyli tymi rodzicami naszymi, którzy dawno pomarli, mogą być nasi prarodzice Adam i Ewa, a my, lud wierzący, a to uwychowani byli właśnie przez Pisma Święte, przez nauki. Więc kiedy zgromadzono wiele panien do stołecznego miasta królewskiego, one wszystkie zostały poddane pod dozór niewnucha, rzeżańca, komornika królewskiego imieniem Hegaj, i on był właśnie dozorcą wszystkich białogłów. I dlatego też, kiedy my dostąpiliśmy tej łaski, że zostaliśmy przeprowadzeni, no tak jak jest powiedziane, Jezus powiedział, kogo ojciec mój nie pociągnie, ten do mnie przyjść nie może. I my z pewnego punktu widzenia jesteśmy u nóg Jezusa, ale nikt z nas nie może powiedzieć, że jestem już po prostu uczestnikiem tego królestwa albo członkiem królowej. Dlatego też jesteśmy wszyscy pod dozorem, pod opieką tego właśnie komornika królewskiego, który Hegaja, który przedstawia Ducha Świętego. Duch Święty, jak apostoł mówi, ma prowadzić rząd, porządek w sercach i umysłach naszych, a naszą powinnością jest być ustawicznie mieć uszy nasłuchane, co Duch Święty mówi nam. Czyli co Duch nawet mówi zborom, nie mamy na to wspomniane. Jak mamy dalej wspomniane, że z pomiędzy wszystkich panienek Estera znalazła łaskę u tego męża. Szczególną, po prostu szczególne względy. To nie był przypadek, lecz jej skromność. Nauka wyniesiona z domu od Mardechusza przenikła jej uczucia i jej postępowania. Przede wszystkim skromność, pokora, gotowość do służby innym. Te cechy powinny wszystkich dzieci Bożych, którzy chcą być królową, cechować. Dlatego też Hegaj dał jej do usług 7 panienek do jej dyspozycji, którzy mieli dbać o jej dobro. Myślę, że nie pomylę się w tym, że jeżeli powiem, że jeżeli dostrzegamy w zborze, czy w zborach braci, czy sióstr, którzy są zapaleni w służbie pańskiej, to nawet ci, którzy nieraz nie tak, ale znajdują u nich uznanie. I nawet bardzo często po prostu schlebiają. Chcą nie nawet służyć. Tu jest to pokazane, że cały zbór nieraz pracuje na rzecz, tak jak to często się dzieje nawet w zwykłych sprawach tego świata, w zawodach, gdzie cała drużyna nieraz pracuje na rzecz jednego, który ma odnieść zwycięstwo. I dlatego zbory Boże, a to byłyby tymi panienkami, które pracują na rzecz rozwoju duchowego, nowego stworzenia, tej, która ma być królową. Wszyscy przysiniają się do rozwoju charakteru, a jak wiemy, że to jest ta piękność człowieka wewnętrznego, nowego stworzenia, które mamy rozwijać. Do tego, jak bracia pamiętają, dostąpiła jeszcze, że takiej łaski, chociaż to wszystkie te panienki otrzymywały, nieraz niezależnie od niej, różne kosmetyki. I tu wspomnę, że tymi kosmetykami, które mają nas upiększać, lecz jeszcze raz powtarzam, nie nasz zewnętrzny wygląd, ale nasz wewnętrzny stan, a to mogą być obietnice Słowa Bożego, o których chociażby apostoł Paweł wspomina, że czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, co Bóg przygotował dla tych, którzy mają odziedziczyć zbawienie. Otrzymała też szaty zacne, stroje. Nie ulega wątpliwości, że to przedstawia usprawiedliwienie z wiary, którego staliśmy się uczestnikami, a niezależnie od tego obfitość wielokalorycznych duchowych pokarmów, aby, bo jak wiemy, że od spożywania pokarmu, a to by wygląd zewnętrzny człowieka, a to da się określić, kto dobre pokarmy spożywa i jego wyraz twarzy, zresztą mamy to pokazane, na przykład w Danielu i tych młodzieńcach, którzy na dworze króla babilońskiego, a to jedli te proste pokarmy, a to byłyby pokarmy Słowa Bożego, czyli pokarm duchowy, którego Bóg nam obficie udziela. Zależy tylko od nas, czy my mamy duchowy apetyt, czy odpowiednią ilość tych pokarmów duchowych spożywamy. Więc niezależnie od tego jest wspomniane, że Estera w tym czasie zgodnie z zaleceniem Mardocheusza nie ujawniła nikomu i nikt nie wiedział jej pochodzenia. Z tym jest związana myśl z 45 psalmu, gdzie jest powiedziane: zapomnij narodu Twego, a zakochaj się król w piękności swojej. Przeszłość i pochodzenie nasze, czy nasz naród, z jakiego się wywodzimy, nie ma znaczenia w oczach króla. Mamy starać się za wszelką cenę rozwijać nasz charakter, aby się przypodobać naszemu królowi. Niezależnie od tego, od pewnego szczęścia, bo już ona zażywała pewnego szczęścia i śmiało można określić, tak jak niegdyś apostołowie do Jezusa powiedzieli, będąc na górze przemienienia, czy nie możemy tego samemu dzisiaj powiedzieć? Dobrze nam tu i dlatego też korzystając z tych przywilejów, niezależnie od tego, Mardocheusz codziennie dowiadywał się o jej losie, jakie ma może problemy. O czym jest w 2 rozdziale, w 11 wierszu wspomniane. I my właśnie wyzwania królewskiego z nich stawała przed króla. Jeżeli upodobała się królowi, a to mógł ją król innym razem wezwać, ale na specjalne żądanie. te panienki wszystkie, które szły do króla, mieli prawo wyboru, żądania, czegokolwiek dusza ich nie zapragnęła. Wszystko jej dawano i niektóre z nich, można z tego wywnioskować, to do króla szli z dosyć ciężkim bagażem. Bo liczyli się z tym, a jeżeli nie będę królową, to chociaż coś będę miała ze sobą. A nie wie, żadna z nich nie wiedziała o tym, że jeżeli król spojrzał, że ona tak obładowana jego skarbami z jego domu, że jej charakter jest chciwy, że ona nie jest gotowa ponosić ofiary i po prostu służby i jeżeli nie inne jeszcze zdecydowane przyczyny, żadna z nich po prostu nie stała się królową. Kiedy przyszedł czas, a Estera miała stanąć przed królem, ona nic nie żądała braterstwa. I tu jest pokazana skromność. Co jedno, to wzięła ze sobą, co jej radził Hegaj. I dlatego też dałby Bóg. A jeżeli przyjdzie moment w życiu naszym, a staniemy przed królem, to byśmy mieli tylko to z nami, co nam Duch Święty poleca. Abyśmy byli bogaci i tak jak apostoł Paweł wspomina w liście do Galatów, abyśmy byli przyozdobieni i mieli ze sobą owoce ducha, o których apostoł Paweł w liście do Galatów w tym rozdziale wspomina. Więc kiedy Estera stanęła przed królem, jest napisane, że król jej się rozmiłował w niej i stała się królową. I tu zaczytuję może ten wiersz. Mówi od 16 wiersza, drugi rozdział. I mówi, Estera zaś została zabrana do króla Asferusa do pałacu królewskiego w 10 miesiącu, to jest miesiącu Tebet, w 7 roku jego panowania. Król pokochał Esterę bardziej niż wszystkie inne i ona znalazła łaskę w jego oczach i względy ponad wszystkie dziewice. To też włożył diadem królewski na jej głowę i uczynił ją królową zamiast Waszty. I uważam, że ten moment, kiedy królowa będzie już Estera, a to należy jeszcze trochę do przyszłości. Z tej racji właśnie, kiedy królowa stanie się, Kościół stanie się już uczestnikiem czci, chwały i nieśmiertelności. A tu chcę jeszcze jedno zdanie powiedzieć, że jeżeli ktoś myśli dzisiaj o czci, chwale i nieśmiertelności, to o dobrych rzeczach myśli, ale nie we właściwej kolejności. Pierwszym naszym pragnieniem powinno być, jeżeli dostąpilibyśmy tej łaski i tego przywileju, to co powinno być? Cierpienie kiedy? No, ale to jest teraz. Ale czy my dzisiaj cierpimy jako nowe stworzenia? My jeżeli cierpimy, to według ciała. Ale jak już wspomniałem, jesteśmy podobnikiem Ducha Świętego. Dobrze nam tu. My nie mamy cierpień, ale ja mam już myśl na przyszłość. O czym królowa myślała? Czy myślała o tym, że ja będę królową? Ona myślała o dobru swojego narodu. I dlatego jest naszym... My powinniśmy dzisiaj myśleć, widząc wszystko stworzenie wzdychające i bolejące. Oby przyszedł ten czas, a Kościół był uwielbiony, aby to wszystko stworzenie uwolnić z niewoli grzechu i śmierci. I dlatego też, jak czytamy wiersz 18 tego rozdziału drugiego, że w tym czasie, kiedy Estera stała się królową, to król wydał ucztę dla wszystkich swoich książąt i dworzan, ucztę Estery. Prowincją zaś wszystkie ulgi podatkowe i porozdzielał królewskie dary. No, braterstwo, tu już bardzo piękna myśl jest przedstawiona. Kiedy Kościół będzie uwielbiony, ulgi dla wszystkich, ogólna amnestia. Groby, jak śpiewamy, wówczas się otworzą. Dary, jak prorok wspomina, i dał dary ludziom, miód pojmanych więźniów. Co za wspaniały chwał, stan. Lecz służba i służba, jak dzisiaj. I kto dzisiaj nie nauczy się służyć Panu, prawdzie i braciom i nie myśli o służbie w przyszłości, to ten samoczynnie pozbawia się też i czci, która jest przynależna. Tak, dlatego też w liście apostoła Pawła do Efezów w 4 rozdziale, a to czytamy takie zdanie, odczytam te słowa, gdzie tak mówi apostoł Paweł. 4 rozdział, a 8 wiersz. mówi tak. Powołujesz tu właśnie na słowa psalmisty. Powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. Tak. Dlatego mówi powiedziano, wstąpił na wysokość. A mówi, a to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wstąpił do podziemi, czyli do grobu. Tak. I tu jest właśnie mowa o naszym Panu pełnym czci i chwały, jak również i o czci Kościoła. W tym czasie, kiedy Estera została wywyższona, jak braterstwo o tym chyba też pamiętają, że te inne pozostałe dziewice, które nie stały się królową, a to zostały przyniesione do innego domu. Tak jest napisane w 19 wierszu. Zostały sprowadzone do drugiego domu kobiet, czyli nie byli królową. Jest tu pokazane też, one nie zasłużyły na odrzucenie zupełne. I myślę, że tu może w nich być pokazana klasa, która ostatecznie okazała się wierną Panu z palmami w ręku, o której święty Jan wspomina, stali przed stolicą. Oni też będą uczestnikami na uczcie weselnej, o której przypomina wspominaność psalmista w 45. psalmie, gdzie tuż za oblubienicą, która w odzieniu wachtowanym przyjdzie przed króla, towarzyszki panny idą również na pałac królewski. Tak. I tu, jak już wspomniałem, Estera nie objawiła swojego pochodzenia, nadal zgodnie ze swoim poleceniem Mardocheusza. I tu dochodzimy do pewnej takiej myśli dosyć ciekawej, bo jak braterstwo dostrzegają, że weszliśmy już w naszym rozważaniu w stan czasów jakich? Królestwa tysiącletniego naszego Pana. I co się teraz dzieje? Pewni po prostu stróżowie, którzy mieli dbać o bezpieczeństwo króla, a to dwóch mężów, stróżów progów królewskich, niejaki Wiktan i Teres, wpadli w gniew. Czyli coś im się tam postępowanie króla nie podobało i postanowili w sercu swoim, ażeby króla odbawić życia, aby go zdradzić, zabić króla. Jak już wspomniałem, że byli to ludzie niegodni zajmowania tego stanowiska, gdyż na rzecz zła oni postępowali w swoim zachowaniu. Bracia wiedzą, że byli to eunuchowie. Nie będę tego szeroko tłumaczył, winniśmy to wszyscy wiedzieć, ale są to ludzie, którzy nie mogą wydać potomstwa. Więc tu jest pokazana klasa ludzi, którzy będą żyć w Królestwie Bożym, ale oni zgodnie z innym oświadczeniem, że nieprzyjaciele moje obłudnie mi się poddadzą. I na przykład Wiktan oznacza to imię dane od Boga. Natomiast Teres ostry, gwałtowny. I tu jest właśnie Bóg na to dozwolił, żeby ta klasa istniała i oni nawet spełniać będą tacy ludzie jakieś funkcje w królestwie naszego Pana, ale skrycie będą wrogami tego królestwa. Dlatego też, kiedy oni skrytobójczo planowali pozbawić życia króla, Mardocheusz o tym dowiedziawszy się, doniesiono o tym królowi i oni po udowodnieniu im wina, i to jest zgodne z tym, co było mówione, że to jest ten sąd, prowadzenie śledztwa i udowodnienie, i wykonano na nich wyrok śmierci. Wykonano wyrok śmierci na nich, ale więcej nic się nie stało. Postępek Mardocheusza jedynie został zapisany w księgach kronik, ale nikt go za to ani król nie uczcił, ani nie wynagrodził i poszło to w zapomnienie. W tym czasie, w międzyczasie właśnie król Asferos wywyższa niejakiego męża imieniem Hamana. Haman Agagejczyk, który wywodził się z Amalekitów, z rodu Amaleka, o którym było już królowi izraelskiemu powiedziane, a że ten naród miał, Saulowi było powiedziane, że ma wytępić ten naród, czego on nie dokonał, a Agaga nawet zachował przy życiu. Dopiero Samuel pozbawił go życia. Ale jednak jakiś tam potomek został i jakoby prześlizgnął się do królestwa Asferusa. Czyli tu mamy wspomniane, że będą tacy ludzie, a trzeba powiedzieć, że Haman do takich należał i jego imię nawet, niezależnie, że spełniał, był pierwszym po królu w królestwie, wymyślony do wielkiej godności, a jednak jego imię tłumaczy się buntownik. Gdyż głównym celem jego zajmowanego stanowiska to było co? Własna chwała. Tak. On nie tyle dbał o cześć króla i o jego dobro, ale tylko chciał manipulować królem, ale dla swojej własnej chwały. Tu jest pokazane, że Bóg dozwoli niektórym ludziom nawet działać, ale obłudnie, pod pozorem podporządkowania się pod zarządzenie tego króla, ale oni będą, jak już wspomniałem, nieszczerni wobec Boga. Agag oznaczy płomienisty i jak już wspomniałem, że tu jest pokazana klasa hipokrytów. W tym czasie, o czym w następnych wierszach mamy wspomniane w trzecim rozdziale, Haman, będąc wywyższony do tak wysokiej godności, także wszyscy w królestwie oddawali mu pokłon. Tym samym oddawali mu hołd. Ale był jeden mąż, Żyd imieniem Mardocheusz, który był świadomy tego, że cześć należy się tylko jedynemu Bogu i nie oddawał mu pokłonu. Dlatego też pomijam drobniejsze szczegóły, kiedy Haman o tym się dowiaduje, popada wściekłość. Widzą człowieka, wszyscy mu się kłaniają, a ten może nawet tak z pełną wzgardą bracia patrzy na niego. Tak. Więc postanowił w sercu swoim, powziął taki zamiar, ażeby wygładzić, pozbawić życia tego męża, ale pomyślał, to za mało. Ten cały naród należy wytępić. Więc podstępnie podchodzi do króla z taką propozycją, że jest jeden naród, ten taki naród, który ma inne zwyczaje, o czym tu mamy wspomniane, że mówi, rzekli, bo tam mówili Mardocheuszowi, żeby mu się kłaniał jednak, czego on nie chciał uczynić, a kiedy stwierdził Haman, że Mardocheusz mu się nie klęka przed nim, uznawszy za rzecz uwłaczającą dla siebie, podnieś rękę na samego Mardocheusza, skoro się ujawniono, mówi, że jest narodowości żydowskiej, więc szukał sposobności, aby zgładzić wszystkich Żydów. I teraz rzuca losy, braterstwo. Proszę zwrócić uwagę na to wydarzenie, że w miesiącu pierwszym, to jest w miesiącu Nisan, w 12 roku swojego panowania króla Asferusa rzuca los. Rzucono los obecności Hamana, czyli pur. I tu znowu ciekawa myśl się nasuwa. Co by to miało za znaczenie? Rzuca los i czytamy dalej. To znaczy tak rzucano los. Co dnia? Od dnia. Każdego dnia i każdego miesiąca, mówi. I los padł, to się zaczęło w pierwszym miesiącu, a los dopiero padł 13 dnia, 12 miesiąca. Czyli blisko rok czasu rzucano los, ażeby los padł, że ma być Mardocheusz i cały naród izraelski wybity. Rzucanie losu, co, na co nam może wskazywać? Bracia, pamiętają taki przypadek długi w Biblii, kiedy apostołowie rzucali los, aby na miejsce odpadłego Judasza powołać, wybrać innego apostoła. Czyli rzucanie losu wskazuje na pozorowanie woli Bożej. Pozornie, no tak było. ale nie taka była wola Boża, jak wiemy. I dlatego też tu jest też pokazane po prostu jakby pozorowanie woli Bożej. I wtedy, kiedy już miał rzekomo, że taka jest wola Boża, Haman, więc zwraca się do króla z propozycją, że jest jeden naród rozproszony po twoim królestwie, co nie jest z pożytkiem dla króla i ten naród należy wytracić. To też król daje mu pełnomocnictwo, zdejmując pierścień ze swojego palca. Haman rzeczywiście, a to proponuje dla króla 10 talentów srebra oddać do skarbcu królewskiego. I dlatego też, dlaczego on taką ofiarę czynił wielką? On zakładał, że przy najbliższej okazji on jest pierwszym spadkobiercą, że on królestwo odejmie. Czy dzisiaj dama, jutro wezmę z powrotem, z nadwyżką. Dlatego też otrzymawszy pełnomocnictwo, pieczęciem królewskim podpisuje różne ogłoszenia na całym królestwie i rozsyła, aby na oznaczony czas Żydzi byli, po prostu wszystkie narody byli przygotowani, aby wyniszczyć Żydów z królestwa Asferuza. I czytamy w 10 wierszu. Od 10 wiersza. Wtedy król zdjął sygnet z palca swego i dał go Hamanowi, synowi Menadaty, potomka Agaga, wrogowi Żydów. A rzekł król do Hamana: srebro i złoto ty mi mówi nie proponuj, to mówi tobie pozostawiam. Tak. I ten lud, abyś uczynił z nim, co uznasz za dobre. Tego tylko pragnął Haman. Ale zgodnie z przysłowiem, że człowiek myśli, a Bóg kreśli, nie wiedział, że swoim postępkiem szykuje dla siebie swoją zagładę. Zgodnie z drugim powiedzeniem, kto pod kimś dole kopie, to sam w niego wpada. Czym jest prawda? Dlatego też, jak już wspomniałem, po rozesłaniu listów zapanowała trwoga we wszystkich domach i wszędzie, gdzie mieszkali Żydzi. I Mardocheusz również, o czym 14 rozdział mówi, odział się w wór, posypał popiołem głowę swoją i poszedł do śródmieścia i wszczął donośny, a gorzki krzyk, lament, poprzez rozpacz, kiedy dostrzegł, że grozi im takie wielkie niebezpieczeństwo. Pierścieniem królewskim jest zapieczętowany wyrok na nich. W tym czasie, jak braterstwo wiedzą, panny, którzy byli na usługach Estery, donoszą jej o tym, co zaszło. Serce Estery poruszyło się, więc posyła do Mardochejusza, aby się w szczegółach wywiedzieć. A kiedy on opowiedział o wszystkim, doniesiono to Estery, ona została zatrwożona, ale miała pewną obawę, bo jak braterstwo wiedzą, że nikt do króla bez jego zdania nie miał prawa przystąpić. Mardocheusz ją zapowiedział. Po prostu ostrzegł ją. Mówi, pamiętaj, że tak się złożyło. Bóg zrządził, że dlatego tyś się tam znalazła. Abyś teraz stała się dla nas orędowniczką naszą. Abyśmy przez ciebie mogli być zachowani przy życiu. Więc ona zobowiązała wszystkich Żydów i Mardocheusza, aby się wszyscy modlili i pościli. A ja, mówi, też będę się modliła i będę pościła. I ta właśnie Ester posyła niejakiego Ataka, co oznacza posłaniec. Posłaniec Kościoła do świętych. Tego czasu już tam. Bo tam, mówiąc o świętych, to mam na myśli świętych Starego Testamentu i ludzi dobrej woli, którzy z radością przyjmą Królestwo Boże, bo oni są pokazani w Żydach. Post i modlitwa wszystkich, a to wskazuje nam na właściwy stan serca, w najtrudniejszych momentach życia należy się udawać do Boga, ale i w szczęściu, i w radości tym bardziej należy Boga uwielbiać. Bo jak w Boga, to koca późno wtedy. Dlatego też nastąpiło spotkanie Ataka z Mardocheuszem na placu miejskim. I tu jest pokazana pewna próba miłości dla Estery. Przede wszystkim klasa świętych Starego Testamentu. I tu taką może niepopularną myśl podam, braterstwo. Co mam na myśli? Pismo Święte mówi, że święci, że w grobie nie ma przemiany. Pismo Święte wspomina, że święci otrzymają Starego Testamentu lepsze zmartwychwstanie. A wiemy na przykład, no nie będę poruszał kontrowersyjnych imion, jak Samson, czy inni, czy Salomon, ale wspomnę chociażby takiego jak Eliasz, czy Elizeusz, no czy Dawid, byli to mężowie spełniający wolę Bożą. Ale czy jeżeli oni powstaną do życia, czy będą w pełni, po prostu w cudowny sposób, doskonałymi fizycznie, umysłowo, pod każdym względem? Czy oni będą musieli jeszcze zdobyć pewną instrukcję, pewne tak jakby wprowadzenie w ten stan nowego porządku? No, mnie to sprawia pewien problem. No, ktoś z braci może chciałby...
Proszę. Myślę, że będą mogli spełniać to właśnie, co byli zacni Żydzi. To byli mężowie bardzo zacni i przeszli straszne rzeczy, o których apostoł Paweł mówił w 211 do Hebrajczyków. Ale ten nowy okres, który rzeczywiście będzie nowym okresem, będzie stosowane inne prawo. Ja myślę, że to prawo, tak jak pisze Pisanie, że słowo wyjdzie z Jerozolimy. Że wyjdzie z Jerozolimy. Czyli pewne instrukcje na pewno oni otrzymają z tą różnicą, że oni natychmiast to przyjmą i będą zdolni do wykonania.
No, ja nie chcę tego komentować, ale wspomniałem tylko o tym i dlatego dochodzimy do tego fragmentu, że Estera ostatecznie staje przed królem. Tak, wychodzi król, kiedy ją dostrzegł i tu jest pokazane wstawiennictwo właśnie kościoła, znalazła łaskę w oczach Bożych, na skutek czego zajęła miejsce i teraz ona, jak bratersko wiedzą, król rozmiłował się i mówi, o cokolwiek, czego by ktokolwiek zażądała, a to stanie się według twojej prośby. I Estera czego żądała? Aby król i Haman przyszli na ucztę, którą przygotowała. No niestety mój czas dobiega końca, dlatego kończę. I co mam na myśli? Abyśmy byli uczestnikami braterstwa, abyśmy mogli się znaleźć w tej klasie Estery. I dlatego już dzisiaj śledźmy pilnie to, co Duch Święty nam nakazuje. Bądźmy pilnymi uczniami w Szkole Chrystusa, gdzie głównym naszym nauczycielem niechaj zawsze będzie nasz drogi Zbawiciel i święci apostoli i prorocy, a zapewne znajdziemy się tam w naszej niebiańskiej uczynie czego braterstwu i sobie teraz was życzę.